Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Komisja Europejska przekazała polskiemu MSZ kolejne wyjaśnienia w sprawie procedury praworządności. To odpowiedź na pismo szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego w tej sprawie. W ubiegłym tygodniu minister po raz drugi zwrócił się do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa o doprecyzowanie zaleceń wydanych 26 lipca pod adresem Polski. MSZ tłumaczyło, że wcześniejsza odpowiedź Brukseli nie odnosiła się m.in. do prośby strony polskiej o wskazanie konkretnych aktów prawa Unii, w oparciu o które oceniono wprowadzoną w Polsce reformę sądownictwa. Nie przedstawiono też podstaw prawnych rozwiązań rekomendowanych Polsce. Obecna odpowiedź Komisji Europejskiej w dalszym ciągu nie satysfakcjonuje MSZ, mówi naszej redakcji szef resortu Witold Waszczykowski.
Będziemy ją analizować. Wstępna cena jest taka, że ona w dalszym ciągu nie odpowiada na nasze wątpliwości. Nie wykluczam, że będziemy w dalszym ciągu pytać Komisję o wyjaśnienie, bo ta odpowiedź jest niesatysfakcjonująca. Tylko tyle mogę powiedzieć.
Najnowsze zalecenie w sprawie praworządności wydane przez Komisję dotyczy zawetowanych przez prezydenta ustawy o Sądzie Najwyższym i noweli o KRS, a także noweli o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa. Bruksela liczy, że odpowiedź Polski w tej sprawie pozwoli znaleźć rozwiązanie sporu. Nasz kraj ma na to czas do 26 sierpnia. Do tej pory zalecenia Komisji Europejskiej budzą jednak szereg wątpliwości polskiego rządu, stąd też pisma z pytaniami wysyłane przez MSZ. Poza procedurą praworządności Komisja Europejska uruchomiła też 31 lipca postępowanie o naruszenie prawa Unii w odniesieniu do ustawy o ustroju sądów powszechnych. Po oszacowaniu strat po ostatnich nawałnicach Polska wystąpi o wsparcie do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Poinformował o tym szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Do tej pory oszacowano straty w około 50% budynków. Natomiast akcja ratunkowa jest skoncentrowana głównie na usuwaniu skutków nawałnic. Minister Mariusz Błaszczak odebrał we wtorek raporty od 3 wojewodów i komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej na temat aktualnej sytuacji związanej z udzielaniem pomocy poszkodowanym.
Jesteśmy gotowi do tego, żeby po oszacowaniu strat wynikających z nawałnicy wystąpić do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej o wsparcie związane z usuwaniem skutków nawałnicy. Przepisy stanowią, że jest ono możliwe po oszacowaniu strat, a więc jesteśmy w tym procesie szacowania strat, jak powiedziałem na wstępie, zaawansowani bezpośrednio po zakończeniu szacowania strat, który określiliśmy, ten czas określiliśmy, mówiła o tym pani premier w sobotę, na koniec sierpnia wystąpimy również o takie wsparcie.
Szef MSWiA wskazał, że zostały zmienione przepisy dotyczące wsparcia finansowego z tak zwanego funduszu klęskowego, którym dysponuje minister. Właściciele zniszczonych budynków gospodarczych w gospodarstwach rolnych mogą wnioskować o wypłatę środków do 100 tysięcy złotych. Ponadto do 200 tysięcy złotych została zwiększona kwota na odbudowę budynków mieszkalnych. Prąd nie dociera jeszcze do wszystkich gospodarstw w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Zasilanie energetyczne przywrócono już w województwie wielkopolskim. Pomoc w rejonach dotkniętych skutkami nawałnic niosą żołnierze. Oczyszczają drogi i dostarczają wodę pitną. Także straż nie kończy swojej misji, powiedział generał brygady Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
Na dzień dzisiejszy nasze działania ratownicze zakończyliśmy, natomiast nadal w tych województwach będziemy prowadzić prace pomocnicze i takie prace, które będą wymagały użycia naszego sprzętu. Niedługo będzie rozpoczęcie roku szkolnego. Chcemy, żeby uczniowie byli bezpieczni i w tym celu również dokonamy oględzin budynków, obiektów szkolnych, i dróg, przez które te autobusy, które dowożą dzieci, no, przejeżdżają. Chodzi o to, żeby przejeżdżały bezpiecznie.
W pierwszej połowie sierpnia nad Polską przeszły nawałnice, które spowodowały liczne zniszczenia. Zginęło 6 osób, a 58 zostało rannych. Ministerstwa Rozwoju i Pracy porozumiały się w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Projekt, który przewiduje likwidację otwartych funduszy emerytalnych, ma we wrześniu trafić do konsultacji. Poinformował o tym jeden z dzienników. Ogólny zarys likwidacji OFE i stworzenia pracowniczych planów kapitałowych pojawił się w ubiegłym roku. Resort pracy chciał jednak, by całość zgromadzonych w OFE składek przyszłych emerytów przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z informacji prasowych wynika, że wicepremier Mateusz Morawiecki ostatecznie przekonał minister Elżbietę Rafalską do swojego pomysłu. To oznacza, że 25% zgromadzonych w OFE składek przejmie Państwowy Fundusz Rezerwy Demograficznej. Reszta trafi do instytucji, które zastąpią fundusze emerytalne. Ekonomista dr Grzegorz Piątkowski wskazuje, że zapowiadane zmiany należy ocenić pozytywnie.
Jest to pozytywny element budowy polskiego kapitału, mieszczący się właśnie w planie Morawieckiego, który postuluje już od dawna, aby na bazie polskiego kapitału rozwijała się polska gospodarka. Też w planie ministra Morawieckiego bardzo istotnym elementem są pracownicze plany kapitałowe. I tutaj miejmy nadzieję, że będzie też znacząca pomoc ze strony resortu Ministerstwa Rozwoju ku realizacji właśnie tych planów kapitałowych.
Wicepremier Mateusz Morawiecki chciałby rozpocząć reformę 1 lipca przyszłego roku. Jednak rządowi urzędnicy wskazują, że z powodów technicznych możliwe jest opóźnienie do 2019 roku. Poseł PiSu Dominik Tarczyński złożył we wtorek do prokuratury zawiadomienie dotyczące Fundacji Otwarty Dialog. Ma to związek, jak wyjaśnił, z nawoływaniem do przewrotu w Polsce. Przewodniczący fundacji publikował na jednym z portali społecznościowych m.in. instrukcję dotyczącą obalenia legalnie wybranych władz. Poseł Dominik Tarczyński zauważa, że jest to niespotykane w Europie, żeby ktoś publicznie nawoływał do przeprowadzenia puczu. Polityk ma się w tej sprawie zwrócić do ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Sposób opisywania i zachęcania do przestępstwa jest porażający. Dlatego też dla mnie to będzie priorytet, bo to nie są żarty. To nie jest jakiś wygłup kogoś, kto sobie w internecie napisał jakąś głupotę. To jest bardzo poważna rzecz, biorąc pod uwagę to, że widzieliśmy zdjęcia osób założycieli, prezeski i prezesa i osób z rady tej fundacji, tak z panem Michnikiem, jak z innymi bardzo wpływowymi w niektórych środowiskach osobami. Dlatego trzeba działać natychmiast. To nie może zakończyć się tylko i wyłącznie na rozmowie, na zawiadomieniu, na piśmie. To musi być natychmiastowe działanie. Dlatego też będę rozmawiał z ministrem Ziobrą, będę rozmawiał z ministrem Błaszczakiem. Trzeba zadziałać natychmiast.
MSZ z kolei poinformowało, że rozważa wyznaczenie zarządcy przymusowego fundacji Otwarty Dialog. Wcześniej resort, który jest organem nadzorującym, wzywał fundację do usunięcia ze stron internetowych, profili na portalach społecznościowych, informacji nawołujących do podejmowania nielegalnych działań. Fundacja Otwarty Dialog w swoich celach statutowych ma obronę praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim, w tym zwłaszcza Rosji i Ukrainie. Pion śledczy IPN-u prowadzi postępowanie karne w sprawie składania fałszywych zeznań przez Lecha Wałęsę. Miały one służyć jako dowód w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym dokumentów teczki personalnej i teczki pracy TW Bolka. Znaleziono je w domu Czesława Kiszczaka. Lech Wałęsa zanegował ich autentyczność. Z opinii biegłych wynika, że teczki nie noszą śladów podrabiania. Podpisy, które widnieją na dokumentach, należą do byłego prezydenta. Redaktor Krzysztof Wyszkowski, działacz opozycji antykomunistycznej, podkreśla, że Lech Wałęsa oszukał opinię publiczną i naraził Skarb Państwa na koszty.
po paru latach okazało się, że Wałęsa złożył właśnie fałszywe, kłamliwe zawiadomienie, naraził Skarb Państwa na bardzo poważne wydatki. No opinię publiczną, no nie wiem, czy to jest karalne, bo Wałęsa kłamał od zawsze, ale to właściwie jakoś bezkarnie uchodziło. No i w końcu wyciągnięto konsekwencje. No prokuratura, tu trzeba od razu powiedzieć, gdy prokuratura tego nie zrobiła, to sama złamałaby prawo i wtedy ten prokurator, który by umorzył postępowanie w tej sprawie, mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności.
Wśród dokumentów steczki TW Bolek za autentyczne uznano m.in. zobowiązania do współpracy z SB, pokwitowania odbioru pieniędzy oraz donosy agenturalne. Oznacza to, że sporządził je lub podpisał Lech Wałęsa. Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje o niewprowadzanie niepokoju w sprawie podręczników szkolnych. Resort zapewnia, że nauczyciele mają z czego korzystać i rozpoczną naukę zgodnie z planem. To odpowiedź na doniesienia jednego z portali internetowych.
Jak poinformował jeden z portali, lista podręczników do nowej podstawy programowej, z której mogą korzystać nauczyciele, świeci pustkami. W szkole podstawowej najtrudniejsza sytuacja ma być w klasach od 4 do 8. Problem ma tam dotyczyć podręczników do etyki i wychowania do życia w rodzinie. W przypadku tych przedmiotów do użytku nie dopuszczono żadnego podręcznika. Jeśli chodzi o biologię, na liście są 3 książki, a do edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o bezpieczeństwie po jednej. MEN uspokaja, wszystko odbywa się zgodnie z planem i nie ma powodów do niepokoju, mówi rzecznik resortu edukacji Anna Ostrowska.
Podręczniki przygotowują wydawcy. Minister Edukacji Narodowej dopuszcza do użytku szkolnego w szkołach podręczniki po uzyskaniu pozytywnych opinii rzeczoznawców, którzy to są wyznaczeni przez ministra. Dopuszczenie i odmowa dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Ministerstwo dopuściło dotychczas do użytku szkolnego 178 podręczników. Te podręczniki uwzględniają nową podstawę programową. Wydawcy przygotowują podręczniki opracowane do nowej podstawy programowej dla klasy pierwszej, czwartej, siódmej szkoły podstawowej do poszczególnych zajęć edukacyjnych.
Resort przypomina, że uczniowie naukę w klasach ósmych rozpoczną w przyszłym roku. Dlatego na przygotowanie podręczników dla nich jest jeszcze czas. Warto przypomnieć, że nauczyciel może realizować program z wykorzystaniem podręcznika lub bez niego, korzystając z wybranego materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Sześćset osób pozostaje bez dachu nad głową po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło włoską wyspę Ischia. Zginęły 2 osoby, a 39 zostało rannych, w tym jedna ciężko. Zakończyła się już akcja ratunkowa. Z gruzów strażacy wydobyli 3 żywych chłopców, braci w wieku od 7 miesięcy do 11 lat. Ich stan jest dobry. 2 ofiary śmiertelne to kobiety. Jedna zginęła w gruzach domu, druga pod spadającymi fragmentami zniszczonego kościoła. W wyniku wstrząsów runęło i popękało wiele domów. Po trzęsieniu o magnitudzie 4 zanotowano około 30 lżejszych wstrząsów wtórnych. Ischię masowo opuszczają turyści. Belgijski dziennik ujawnił szokujący raport dotyczący radykalizacji części muzułmańskich dzieci w przedszkolu. Sprawa dotyczy 6 dzieci, które w jednym z flamandzkich przedszkoli m.in. groziły niewierzącym dzieciom śmiercią i nazywały je świniami. Dzieci udawały też podcinanie gardła, recytowały wersety Koranu na przerwach, odmawiały podawania ręki, czy nie chciały w piątek przychodzić do placówki z powodów religijnych. Wszystkie te zachowania zostały opisane w raporcie sporządzonym w ubiegłym roku na potrzeby przedszkola w mieście Ronse w północno-zachodniej Belgii. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk, mówi, że ten porażający raport w dużej mierze wpisuje się w obawy, które towarzyszą przy ocenie zjawiska islamu w Europie.
Raport dotyczy małych dzieci przedszkolnych, a więc trudno jest tutaj mówić o jakimś zafałszowaniu. To są dzieci, które w sposób autentyczny, szczery, zgodny z duchem wychowania w swoich rodzinach prezentują pewną skalę wartości. No niestety są to wartości zbrodnicze, wartości radykalnie obce od naszej cywilizacji. Islam jest ideologią szariatu, a więc ideologią polityczną, która usiłuje zniszczyć naszą cywilizację. Widać to zarówno w zamachach, które dokonują się niemal każdego dnia na terenie Europy, ale widać to także w tym systemie wychowania w rodzinach islamskich, czego świadectwem jest ten porażający wręcz raport belgijski.
We Flandrii, czyli niderlandzkojęzycznej części Belgii, od 2016 roku działa program Sieć Ekspertów od Islamu, w ramach którego proponuje się szkołom różne sposoby walki z radykalizacją muzułmańskich uczniów. Programem objęto dotąd blisko 500 uczniów. Natomiast w Walonii i Brukseli działa mobilny zespół specjalistów, który odwiedza zagrożone radykalizacją uczniów placówki oświatowe. W roku szkolnym 2016-2017 interweniował on 73 razy, ale nigdy w przedszkolu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Afganistanie. Decyzja ta ma być częścią strategii zakończenia trwającej w tym kraju wojny. Konkretne liczby nie są na razie znane, choć niektóre źródła sił amerykańskich podają, że ma to być 4000 nowych żołnierzy. Początkowo, tuż po objęciu władzy, prezydent Trump chciał wycofać siły wojskowe Stanów Zjednoczonych z Afganistanu. Jednak stwierdził, że zagrożenia, z jakimi mają do czynienia Stany Zjednoczone w tym kraju i w jego regionie, są olbrzymie. Poseł Waldemar Andzel z Komisji Obrony Narodowej zauważa, że zagrożenia te mają zasięg ogólnoświatowy.
Myślę, że to jest związane z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych i zagrożeniem pewnie, które występuje terrorystycznym na świecie. Także mają jednak szeroką wiedzę służby amerykańskie, aby prezydent Stanów Zjednoczonych taką decyzję podjął. Bo decyzja może spowodować stabilizację w Afganistanie. Pewnie z tym jest spowodowana i w Afganistanie, ale tak mówię, i zwiększeniem bezpieczeństwa w Europie. Jednak różne grupy terrorystów są szkolone nie tylko przez państwo islamskie, ale także przez talibów w Afganistanie.
Amerykański minister obrony James Mattis poinformował, że będzie konsultował się z sekretarzem generalnym NATO i sojusznikami w sprawie nowej strategii Stanów Zjednoczonych wobec Azji Południowej, w tym Afganistanu. Szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu Stanów Zjednoczonych, John McCain, odniósł się pozytywnie do strategii przedstawionej przez prezydenta kraju. Natomiast senator Jack Reed skrytykował je jako zbyt późne i ogólnikowe. Konflikt zbrojny w Afganistanie trwa już 16 lat. Obecnie stacjonuje tam około 8400 żołnierzy amerykańskich. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.